Koleszycza, również para, a także w zeszłą niedzielę w Ostrzeszowie, pan Grofcu był, także z bracia i siostry z tych zborów, osobiście moja małżonka, Danusia, córka, a również Ela z rodziną, telefonicznie Bratestwo Wodnickich, osobiście również brat Ozimek, Piotr, Jan, brat Jędrzejczyk i e-mailowo już brat Sibald, brat Roberts z Anglii i siostra Karla Olson, to jest córka Sibalda, prosiła o szczególne przesłanie i ich życzeń z tego powodu, że w październiku siostra Karla obchodziła 70. urodziny i na swoje urodziny zaprosiła sobie ojca i pisze mi e-mailem: ciekawe jest, jak wiele osób mogło swoje 70. urodziny obchodzić z ojcem albo z matką. Także brat Sibald, ten oczywiście 94 lata, dokładnie 27 stycznia skończy, to 94 lata. W czerwcu przechodził lekki paraliż, ale nie dotyczyło to jego po prostu funkcji mózgu. Także od tego czasu jest na rehabilitacji, ale już jest w takim stanie, że chodzi, oczywiście z pomocą laski. No i jak dobrze się czuje, to nawet gra na pianinie pieśni, które są w mannie. Także takie ciekawostki podała, żeby zobrazować jego stan. I tak samo brat Sibald, jak i ona, z całą rodziną przekazują bardzo miłe, serdeczne pozdrowienia z życzeniami błogosławieństwa.
Dziękujemy.
Temat, jaki wspólnie chciałem rozważyć z wami, będzie w dwóch częściach. Łatwiejszy, przystępny, ale myślę, że będzie również korzystny. Pierwsza część to będzie rozmowy przy stole. A druga część, przypowieść o zlekceważeniu uczty. I podstawą obu tych tematów będzie Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, od 1 do 24 wersetu. A żebyśmy mogli zorientować się, jaka tutaj jest nauka i jaka treść, odczytamy sobie nawet najprzód tę część tego 14 rozdziału. I stało się, gdy wszedł Jezus w dom niektórego przedniejszego faryzeusza w sabat, aby jadł chleb, że go oni podstrzegali, czyli obserwowali. A oto człowiek niektóry opuchły był przed nim. A odpowiadając, Jezus rzekł do zakonników i do faryzeuszów, mówiąc: godzili się sabat uzdrawiać? Wiemy, że Jezus zauważył, iż obserwują go, co on uczynić. A był zaproszony w tym celu, żeby skorzystać z jego usługi uzdrowienia tego człowieka chorego na opuchlinę wodną. A oni milczeli. Wtedy on, ująwszy go, uzdrowił i odprawił. A odpowiadając, rzekł do nich: któregoż z was osieł albo wół wpadnie w studnię, a nie wnet go wyciągnięcie w dzień sabatu? Takie było prawo sabatu, że Aczkolwiek mieli się powstrzymywać od pracy, to jednak jeżeli chodziło o ratunek dla zwierzęcia albo nakarmienie zwierzęcia, to oczywiście praca nie była wtedy zgwałceniem sabatu. I nie mogli mu na to odpowiedzieć. Oczywiście wiedzieli, jakie jest prawo Mojżesza, prawo zakonu. Powiedział też i wezwanym podobieństwo, bacząc, jako przedniejsze miejsca obierali, mówiąc do nich: gdybyś od kogo był wezwany na wesele, nie siadajże na przednim miejscu, by snać zacniejszy na cię nie był wezwany od niego. A przyszedłszy ten, który ciebie i onego wezwał, rzekłby tobie: daj temu miejsce, a tedy byś ze wstydem począł siedzieć na tylnym, pośrednim miejscu. Ale gdybyś był wezwany, szedłszy, usiądź na pośrednim miejscu. A gdyby przyszedł ten, który cię wezwał, rzekłby tobie: przyjacielu, posiądź się wyżej, wtedy będziesz miał cześć przed współsiedzącymi z tobą. Bo wszelki, kto się wywyższa, poniżony będzie. A kto się poniża, wywyższony będzie. Mówił też i onemu, który go był wezwał: nie wzywajże przyjaciół twoich, ani braci twoich, ani krewnych twoich, ani sąsiadów bogatych, żeby cię snać i oni za się nie wezwali, a stałaćby się nagroda. Ale gdy sprawujesz ucztę, wezwijże ubogich, ułomnych, chromych i ślepych, a będziesz błogosławiony. Bo ci nie mają czym nagrodzić, ale będzie nagrodzono przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. A usłyszawszy to niektóry współsiedzący rzekł mu: błogosławiony, który je chleb w Królestwie Bożym. A on mu rzekł: człowiek niektóry sprawił wieczerzę wielką i zaprosił wielu. I posłał sługę swego w godzinę wieczerzy, żeby rzekł zaproszonym: pójdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jednostajnie wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem wieś, albo kupiłem pole i muszę iść, a oglądać ją. Proszę cię, miej mnie za wymówionego. A drugi rzekł: kupiłem 5 jarzm wołów, a idę, abym ich doświadczył. Proszę cię, miej mnie za wymówionego. A drugi rzekł: żonę poją i dlatego przyjść nie mogę. A wróciwszy się on sługa, oznajmił to panu swemu. Wtedy się gospodarz, rozgniewawszy, rzekł słudze swemu: wynieś prędko na ulicę i na drogi miejskie, a ubogie i ułomne i chrome i ślepe wprowadź tu. I rzekł sługa: panie, stało się, jako się rozkazał, a jeszcze miejsce jest. I rzekł pan do sługi: wynieś na drogi i między opłotki, a przymuś wnić, aby był napełniony dom mój. Albowiem powiadam wam, że żaden z onych mężów, którzy byli zaproszeni, nie ukusi, nie skosztuje wieczerzy mojej. Tak więc, drodzy braterstwo, mamy tutaj przedstawiony obraz uczty u pewnego faryzeusza, na jaką był zaproszony nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus. Oczywiście z pewnym zamiarem. Ten faryzeusz właśnie miał chorego w swojej rodzinie na opuchlinę wodną. Już bezwzględnie musiał słyszeć o wielu cudach, jakie nasz Pan Jezus Chrystus dokonywał, szczególnie cuda uzdrowienia. Wobec tego, sporządziwszy ucztę, liczył na to, że przy tej okazji uda mu się po prostu skorzystać z cudownego uzdrowienia swego członka rodziny. Dlatego zaprosił Pana Jezusa, no i z Panem Jezusem zaprosił również uczniów, którzy towarzyszyli naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. I przy tej okazji nasz Pan Jezus Chrystus najpierw daje pewne pouczenia, a potem daje wspaniałą przypowieść, bowiem przypowieść ta zawiera głębokie myśli, których oni wówczas zrozumieć nie mogli. I na pewno jej nie rozumieli w tym znaczeniu, w jakim Pan Jezus zamierzył tą naukę. Bo ta nauka nie była przeznaczona dla nich. Dlaczego? Bo oni, to znaczy bezwzględnie większość faryzeuszy tam zgromadzonych, nie mieli przygotowanych serc na przyjęcie Ewangelii i na odpowiednią reakcję na tą Ewangelię. W związku z tym, do tych, którzy, jak to mówi ewangelista Marek w 4 rozdziale 11 i 12 wersecie, byli obcymi, podawał w przypowieściach i podobieństwach, aby patrząc, patrzeli, a nie widzieli. Słuchając, słyszeli, a nie rozumieli. Aby się nie nawrócili i aby im grzechy nie były odpuszczone. Coś naprawdę ciekawego, coś naprawdę dziwnego w tej wypowiedzi w odniesieniu do polecenia, jakie nasz Pan Jezus Chrystus dał swoim uczniom, idąc, opowiadajcie Ewangelię. A po swoim zmartwychwstaniu powiedział, to mamy w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale napisane, idąc wtedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam rozkazał. No więc jest tutaj kontrast. Z jednej strony idźcie, nauczajcie wszystkie narody, a z drugiej strony sam naucza, aby nie rozumieli, nie przyjęli i nie nawrócili. Dlaczego? Dlatego, że nasz Pan Jezus Chrystus pokazał, że boski plan wieków albo boski plan zbawienia jest systematyczny. Że najpierw Bóg zamierzył dzień zbawienia albo zbawienie z wyboru dla niektórych, dla tych, którzy byli przygotowani w swoim sercu, dla tych, którzy byli chętnymi przyjąć posłannictwo Ewangelii, a dla pozostałych, którzy nie byli przygotowani, aby nie zrozumieli. I dlatego w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale mamy to powiedziane w 15 wersecie między innymi, że wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Bożego, ale tym, którzy są obcymi, nie dano. Co to znaczy? Czy Bóg w ogóle ograniczył łaskę tylko dla niektórych i tylko niektórych przeznaczył do zbawienia, a innych przeznaczył na zatracenie? Nie, drodzy braterstwo. Tylko Bóg przewidział, że do przeprowadzenia tak ogromnego dzieła restytucji wszystkich narodów będzie potrzebna ogromna liczba albo ogromna armia sług, szczególnych sług od nasienia lub potomstwa Abrahamowego, nie według ciała, ale według obietnicy, aby przeprowadzić to dzieło restytucji. Dlatego też najpierw zamierzył okres czasu wyboru szczególnych sług, którzy mieli to dzieło prowadzić. I dlatego ci, którzy mieli przygotowane serca na przyjęcie Ewangelii, na przyjęcie posłannictwa prawdy i do poświęcenia, łatwo je rozumieli. A co nie rozumieli, zwracali się. Tak jak uczniowie naszego Pana: Panie, wyłóż nam to podobieństwo. I wtedy Pan Jezus Chrystus nie odmawiał. Wykładał im, co to wszystko znaczy. Ale ci, którzy byli obcymi, wcale takiego zamiaru nie mieli. Dlaczego? Bo ich serca nie były przygotowane. Bo oni byli skłonni żyć z upodobaniami, z po prostu życzeniami własnego ciała. I dlatego oni nie mogli tego zrozumieć. I tutaj widzimy naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa, bardzo głęboką, ale wyrażoną w przypowieści. Niezrozumiałą dla wielu, dla niektórych tylko. Dlatego też chcę tutaj zwrócić uwagę, że od wierszu pierwszego do 14 jest to właśnie przykład rozmów przy stole, jaki nasz Pan Jezus Chrystus tutaj pokazał. A przy tej okazji podał bardzo ważne nauki. I te nauki w tych rozmowach zawierają trzy główne tematy. Pierwszym tematem to jest temat sabatu. Ponieważ Pan Jezus bardzo często dokonywał uzdrowień w czasie sabatu. Dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwsze, to była bardzo sposobna chwila, bo to był dzień wolny od pracy, dzień szczególnych nabożeństw, rozmyślania o Bogu, Jego słowie, Jego prawach, przepisach i obietnicach, a więc bardzo sposobna chwila, żeby w tym czasie zwrócić uwagę na to, co on nauczał i co on robił. A drugi powód, aby wskazać na symboliczne znaczenie sabatu, że to obchodzenie albo obserwowanie tygodniowego sabatu było tylko symbolem, że sabat jako taki był prawem danym dla wygody Izraelitów. Jak to czytamy w Ewangelii Marka, w rozdziale 2, 27 i 28 wersecie następujące słowa. Dlatego rzekim, sabat dla człowieka uczyniony, a nie człowiek dla sabatu. Dlatego Syn Człowieczy jest Panem i sabatu. Oto, z punktu widzenia tygodniowego sabatu bardzo często rabini, uczeni w piśmie, faryzeusze zrobili ciężar z tego przepisu, co wolno i co nie wolno było robić. I doszli do często takich absurdalnych stwierdzeń, ponieważ w dzień sabatu nie było można, nie było wolno, nie było dozwolone wykonywać żadnej pracy, ale pracy takiej, od której można się było powstrzymać i należało się powstrzymać. Można było przygotowywać jedzenie, prawda, można było spożywać, no i w związku z tym jest też praca. Ale to, ta praca nie była zgwałceniem sabatu. Były również pewne przepisy dotyczące dobroczynności dla zwierząt i dla ludzi. I dokonywanie tego w sabat nie było wcale zgwałceniem sabatu. Natomiast uczeni w piśmie, faryzeusze, uczynili z tego sabatu taki ciężar, takie święto, że nic nie wolno było robić. I ponieważ nie było w prawie zakonu danym przez Boga Mojżeszowi wskazane, jakie prace można, jakich nie można wykonywać, wobec tego oni posunęli się tak dalece, że stworzyli przepisy. Najpierw te przepisy były propagowane ustnie, a potem zostały skodyfikowane w postaci Talmudu, gdzieś około VI wieku już naszej ery, i że na przykład napisanie jednej litery nie było zgwałceniem sabatu. A jeżeli już napisano dwie litery, to już było zgwałceniem sabatu. Ale jeżeli te litery były napisane na oddzielnych kartkach, jedno na tej, drugie na tej, to nie było zgwałceniem sabatu. No to taki po prostu absurdu. Dla nas to jest śmieszne, naprawdę jest śmieszne. To, co można było wykonać jedną ręką, ta praca nie było zgwałceniem sabatu. A co jakaś praca wymagała dwóch rąk, to było zgwałceniem sabatu. I dlatego, jak Pan Jezus szedł z uczniami przez pole, którzy rwali kłosy i wycierali, do wycierania kłosów trzeba było dwóch rąk. To było zgwałceniem sabatu. I zarzucili Panu Jezusowi, że Jego uczniowie gwałcą sabat. Do takich po prostu niedorzeczności doszli właśnie rabini, uczeni w piśmie, w określanie, co jest, a co nie jest pracą. Mógłbym tu wiele przykładów podać, ale nie o tym chcę mówić. Dlatego nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, nie człowiek dla sabatu, tylko sabat dla człowieka jest, dla jego wygody. Bo Pan Bóg, znając samoludztwo niedoskonałego człowieka, wiedział, że człowiek, jakby nie jakieś prawo, jakby nie jakiś przepis zapraszający pracy, to by się zapracował na śmierć. Tak bardzo często bywa. A jednak w ogóle organizm ludzki potrzebuje chwili wytchnienia. Oczywiście praca jest konieczną, potrzebną, ale nie może to trwać ciągle, bez przerwy, bez odpoczynku, bo wtedy następuje po prostu wyniszczenie organizmu. I tutaj Pan Jezus podkreślił, co znaczy co znaczy przepis sabatu w codziennym życiu. A przez to pokazał, że On jest Panem sabatu, nie tego tygodniowego, ale tego symbolicznego. Jakiego? Tego, który Bóg postanowił. 6 dni pracy twórczej, a 7 Bóg odpoczął. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej w 2 rozdziale zaraz od 1 wersetu. Pytamy się, czy przez te 6 dni pracy twórczej Bóg się tak zmęczył, że w 7 dnia musiał odpocząć? Nie. Słowo sabat z języka hebrajskiego oznacza tyle, co odpocząć, przerwać pracę, zaprzestać pracy. A więc dlaczego Bóg odpoczął? Dlaczego Bóg przerwał pracę raczej, a nie odpoczął? Bo w tej właśnie rodzinie powstał bunt. Najpierw zbuntował się Lucyfer, nosiciel światła, i powiedział: wstąpię na niebo, na gwiazdy Boże, wywyższę stolicę swoją, a będę równy Najwyższemu. Nie był zadowolony z tego, że on na tak wysokiej pozycji duchowej nie jest takim królem, jak człowiek stworzony na ziemi. Zapragnął takiego przynajmniej królestwa, a nawet wyższego, zapanować nad ludzkością. I wobec tego jego grzech już był w związku z obserwowaniem boskiego dzieła twórczego stworzenia człowieka. Bo niektórzy myślą, że Nie wiadomo, ile przedtem Lucyfer zgrzeszył i stał się szatanem. Nie, to właśnie było w związku ze stworzeniem naszych pierwszych rodziców i w związku z prawami i przywilejami im nadanymi. I o tym mówi prorok Ezechiel w 38 rozdziale. Przepraszam, w 28 rozdziale od wierszu 13. Byłeś w Eden, w ogrodzie Bożym. Wszelaki kamień drogi był nakryciem twoim. Sardiusz, topazjusz, jaspis, chryzolit, onyks i beryl, szafir, karbunku, szmarak i złoto. W ten dzień, któregoś ty stworzony, zgotowane są u ciebie narzędy bębnów twoich i piszczałek twoich. Tyś był cherubinem pomazanym, namaszczonym, nakrywającym. Jam cię wystawił. Byłeś na górze Bożej Świętej. Pośród kamienia ognistego przechadzałeś się. Byłeś doskonały na drogach twoich ode dnia, któregoś jest stworzony. A jak długo? Nie wiemy. Mogło to być miliony, mogło być to miliardy lat. Prawda? Aż się znalazła nieprawość w tobie. A więc byłeś w Eden, to jeszcze w stanie doskonałym. Jeszcze przed grzechem. Jako opiekun, jako ten, który miał po prostu zajmować się ochroną i po prostu pouczaniem naszych pierwszych rodziców. To właśnie zauważył Adam, tyle niższy, królem ziemi, a ja mam być jego sługą, wywyższę stolicę swoją. Dla wielkości kupiectwa twego pełno pośród ciebie bezprawia i zgrzeszyłeś w związku z tym. Dlatego wytracę cię z góry Bożej o cherubinie nakrywającym, a w pośrodku kamienia ognistego wygubię cię. A więc kiedy? Wtedy, kiedy zgrzeszył. Tak jak to czytamy w proroctwie Izajasza w 14 rozdziale. Że właśnie w tym chwili, jak zgrzeszył, możemy sobie nawet to odczytać. 14 rozdział i czytamy od wersetu 12. Możemy od 10. Ci wszyscy odpowiadając mówią do ciebie: i tyś zemdlony jako i my, a stałeś się nam podobny. Strącona jest do piekła Tartaru pycha twoja i dźwięk muzyki twojej podesłano ćmolem, a robaki cię przykrywają. Jakoż to, żeś spadł z nieba, ojczynko, która wschodzisz rano? Ponieważeś aż na ziemię, powalonyś, przepraszam, aż na ziemię, któryś wątlił narody. Jakie narody? Osoba Adama i Ewy, tych, z których narody powstały. Wszakeś ty mawiał w sercu swym: wstąpię na niebo, na gwiazdy Boże, wywyższę stolicę moją, usiądę na górach zgromadzenia, na górze zgromadzenia, na stronach północnych, wstąpię na wysokość obłoków, będę równy najwyższemu. Wszakże strącony jesteś aż do piekła, w głębokość dołu. Kiedy był strącony? W 1914 roku, czy wtedy, kiedy zgrzeszył? Oczywiście wtedy, kiedy zgrzeszył. Psalmista Dawid w psalmie 5 i wierszu 5 mówi: nie będzie z tobą mieszkał niezbożnik. A kiedy się stał niezbożnikiem, został strącony. Zatem zauważamy, że tutaj pokazana jest teraz jakby pokazany jest harmonogram boskiego dzieła odwrócenia, czyli odkupienia, odwrócenia tego, co przez swój upadek wprowadził na świat Adam, a więc grzechu i skutków tego grzechu. Dlatego 6 dni twórczy, 6 dni po 7000 lat kształtowania, przygotowania ziemi na mieszkanie dla człowieka. To nie znaczy, że przez te 7 dni ziemia była stworzona i kształtowana. Nie. Nie wiemy, ile lat. Mogły być to setki milionów, mogły być to tysiące milionów czy miliony lat. Biblia o tym nie mówi. Nie kombinujmy. A czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A ziemia była jaka? Niekształtna i próżna. Była doskonała? Była doskonała na tym etapie stwarzania. Ale nie była ukończona. Bo wszystkie dzieła Boże są dobre. A dobre to znaczy doskonałe. Ale dokąd nie są dokończone, to nie są w pełni doskonałe. Nie są doskonałe w tym znaczeniu, że są ukończone. Ale na tym etapie stwarzania były dobre. I czytamy: za każdym dniem twórczym i widział Bóg, że to było dobre. To znaczy doskonałe na tym etapie stwarzania. Aż ziemia będzie zupełnie doskonała. I dlatego tutaj zauważamy: przy końcu dnia szóstego został stworzony Adam. Przy końcu dnia szóstego, jak to czytamy właśnie w pierwszej księdze Mojżeszowej, rozdziale pierwszym i drugim. I następuje upadek naszych pierwszych rodziców, czyli bunt, i jest przerwana praca twórcza. Następuje boski sabat albo przerwa w pracy twórczej. W polskiej Biblii, w wielu Bibliach jest przetłumaczone jako odpoczynek. Ale tak jak już mówiłem, to słowo znaczy odpocząć lub przerwać pracę, zaprzestać pracę. I w odniesieniu do Boga nie ma znaczenia odpocząć. Bóg nie był zmęczony. A przy tym ten boski tydzień nie jest tygodniem 7 dni literalnych, dosłownych, ale 7 dni symbolicznych. Każdy z tych dni symbolicznych ma po 7000 lat. Skąd my to wiemy? No bo jeżeli 7 dzień odpoczynku trwa 7000 lat, a w tym 7 dniu odpoczynku jest znowu 6 mniejszych dni pracy i 7 dzień odpoczynku. Jakich? 6000 lat panowania grzechu i skutków grzechu i 7000-lecie. Sabat odpocznienia tego wszystkiego, odwrócenia tego wszystkiego, co zostało wprowadzone na świat przez upadek pierwszego Adama. A to będzie odwrócone przez drugiego Adama. To drugi Adam, Pan Jezus, jest Panem tego drugiego sabatu. Albo tego sabatu, w którym będzie odpocznienie od tego wszystkiego, co wprowadził Adam przez swój grzech. I dlatego Pan Jezus tutaj pokazał wspaniały symbol. Kiedy będzie przeprowadzona restytucja. I znowu, nie człowiek dla sabatu, ale sabat dla człowieka. Czyli tutaj ważną będzie korzyść dla człowieka, jakiej przyniesie okres restytucji, naprawienia wszystkich rzeczy. Dlatego prawo zakonu w związku z sabatem było bardzo dobroczynnym prawem. I nasz Pan Jezus wykorzystał dlatego ten sabat, aby wskazać na antytyp, na większe wypełnienie, na uzdrowienie nie tylko jednej osoby, ale całego rodzaju ludzkiego poprzez proces restytucji, w tym właśnie dniu sabatu. I w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, a wiemy, że 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian świętego Pawła jest traktatem, jest po prostu rozprawą świętego Pawła o zmartwychwstaniu. W 25 wersecie czytamy, bo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nóżkiem nóg swoich. O jakich tu nieprzyjaciołach mówi? Nie o osobowych, ale o nieosobowych. Skąd my to wiemy? 26 wiersz mówi. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. Jaka śmierć? Adamowa, wyrokowa. Proces umierania i sama śmierć, albo stan śmierci jako takie, to będzie usunięte. Jeżeli ostatnim z tych nieprzyjaciół jest nieprzyjaciel nieosobowy, są te wszystkie skutki przekleństwa domowego, raczej skutek przekleństwa domowego to jest śmierć, to i poprzedni nieprzyjaciele są nieosobowi, a więc choroby, cierpienia, zawody, katastrofy, kataklizmy, to wszystko, co się łączy w tym utrapieniu sprowadzającym na człowieka na niedoskonałej ziemi. Dlatego bardzo wiele dzisiaj ludzi zastanawia się i stawia sobie pytanie, dlaczego są takie kataklizmy, prawda? Dlaczego są takie wypadki? Ostatni bardzo, można powiedzieć, bolesny, tragiczny kataklizm w związku z falami, tsunami Azji Południowo-Wschodniej i w całym rejonie prawie Oceanu Indyjskiego. A przedtem trzęsienia ziemi tu i ówdzie zabierające tysiące ludzi. I kto jest za to odpowiedzialny? Kto jest tego przyczyną? Otóż nikt. Powiedzmy, co jest tego przyczyną? Niedoskonała ziemia. Bo czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale i 17 wersecie, i żeś usłuchał głosu żony twej, Pan Bóg mówi do Adama, przeklętą będzie dla ciebie ta ziemia. Co to znaczy? Czy to znaczy, że Bóg stworzył doskonałe ziemię i teraz, jak Adam zgrzeszył, to na złość Adamowi popsuł ją? To jest nonsens. Niedoskonała będzie. To znaczy taką, jaką jest, taką pozostanie. Będzie nadal jeszcze formowaną przez siódmy dzień epokowy, w którym przerwane dzieło twórcze, ale nieprzerwane dzieło kształtowania tej ziemi. I dokąd ziemia nie będzie w pełni ukształtowana, doskonała, dotąd nie będzie bezpiecznym domem dla człowieka. Dotąd będą trzęsienia ziemi, huragany, powodzie, posusze i różne kataklizmy, jakie dzisiaj nawiedzają cały świat, nie tylko dzisiaj. Przecież to nie są wydarzenia ostatnich dni, chociaż tak jakby, jak obserwujemy, to jakby się śpieszyła ziemia nadrobić swoje opóźnienia albo zaległości. Wiemy jednak i wierzymy, że gdy ludzkość powróci do doskonałości, otrzyma na własność ziemię jako bezpieczny, szczęśliwy dom dla siebie i że nie będzie już żadnych kataklizmów zagrażających dobru i szczęściu człowieka. A tak Nie jest za to ani odpowiedzialny Bóg, ani Bóg tego nie spowodował, ani szatan tego nie spowodował. To są właśnie wynikające skutki z kształtowania, dalszego kształtowania ziemi przez takie pęknięcia. Trzęsienie ziemi, przesunięcie się płyt. Oczywiście następuje ochłodzenie wnętrza ziemi, choć powoduje to ogromne kataklizmy na powierzchni. A patrząc z punktu widzenia, że wszyscy jesteśmy niedoskonali i wszyscy, tak jak mówi kaznodzieja Salomonowy w 9 rozdziale, wierszu 5, którzy żyją, wiedzą, że umrzeć mają, nie stanowi zbyt wielkiej różnicy. Czy ta śmierć nastąpi w wieku 20, 30, 50 czy 70 lat? I tak nastąpi? I tak nastąpi. Chociaż bezwzględnie to jest wielki kataklizm, to jest wielka szkoda, to jest wielka strata, to jest wielki ból. Ale największą stratą, największą szkodą było przestępstwo naszych pierwszych rodziców i opuszczenie przez nich raju. I to było spowodowane właśnie niepodporządkowaniem się prawu Bożemu. Dlatego tutaj zauważamy, że ta nauka związana z sabatem pokazuje wspaniałą nadzieję dla całego świata ludzkości. Że już nie będzie żadnych przyczyn płaczu, żalu, bólów, cierpienia, jak czytamy w objawieniu świętego Jana w 21 rozdziale i wierszu 4. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci już więcej nie będzie, ani krzyku, ani boleści, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Te, które istniały od upadku Adama aż do ustanowienia Królestwa Bożego, a wszystkie się nowymi stały. To ocieranie łez z oczu ludzkich nie będzie literalne chusteczką, ale symboliczne, przez odjęcie skutków łez, a po prostu przyczyn łez, a łzy same osną, bo żałość, smutek, żal, rozterki zajmie radość, zadowolenie i szczęście. Nie będzie powodów do płaczu i narzekania. Drugą lekcją, jaką Pan Jezus udzielił na tej uczcie, była lekcja pokory. I mówi, nie siadajże na pierwszym miejscu. Bo zauważył, że jak przychodzili zaproszeni na tą ucztę, wybierali sobie przedniejsze miejsca. Chcieli być po prostu zaszczyceni. A Pan Jezus tutaj pokazał różnicę w boskiej ocenie i w boskim sposobie postępowania od postępowania ludzi. Człowiek w samolubstwie zawsze chce być czymś lepszym. Już nie mówimy o tych, którzy postawieni są na jakichś eksponowanych stanowiskach, że oni szczycą się, bo mają się czym szczycić. Bardzo często ludzie nie mający się czym szczycić, szczycą się. Niektórzy nawet szczycą się tym, czym się powinni wstydzić. Swoim przestępstwem, swoim sprytem. Mówią, a co to taki złodziej tam kurę ukradł? Bank okraść. O, to jest dopiero sztuka. Albo inne przykłady można przytoczyć. Czyli w swoim samolubstwie człowiek zawsze być chce lepszym, wyższym, bardziej docenionym. Nawet po prostu w społeczności przestępców. To ten, który jest bardziej sprytny i więcej dokona, jest bardziej oceniony i stara się tego. Po prostu zdobyć tego miru, tego szacunku u innych, że ja tu jestem taki. A właściwie to taki. Tacy powinni się wstydzić tym, czym się szczycą. To, co mówi święty Paweł, że mają hańbę za sławę. A więc to jest właśnie to. Natomiast w boskim porządku ten, który się uniża, ten, który bardzo realistycznie ocenia swoją pozycję. A jak można realistycznie ocenić swoją pozycję? Święty Paweł pomaga w pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale i 7 wierszu. I cóż masz, czego byś nie wziął? A jeżeli żeś wziął, czemu się szczycisz, jak byś nie wziął? Wszystko, co posiadamy, jest łaską Bożą. To, że jedni są zdolniejszymi, a drudzy mniej zdolnymi, że jedni mają organizm zdrowszy, a drudzy mają chorobity, czy to jest czyjąś winą lub czyjąś zasługą, to jest tylko po prostu sprawa dziedziczności. Sprawa spadku otrzymanego po naszych przodkach. A zatem wszystko jest łaską Bożą. Dlatego nie ma właściwie niczego takiego, czym byśmy się mogli szczycić. I powinniśmy uznać jako łaską Bożą. A niektórzy, nie mówię już o tych na eksponowanych stanowiskach, ale tak patrzą na inne, mówię to takie byle co. A sam nie jest wiele lepszy. Tak bardzo często patrzą nawet ci, którzy uważają się za sług Bożych. To są ci, którzy mają zginąć w Armagedonie. To się nie ma co nad nimi przejmować. Nie ma co się nad nimi rozczulać, bo i tak zginą. Otóż, drodzy braterstwo, to jest naprawdę żałosny punkt widzenia. Pan Jezus powiedział, Ewangelista Jan to zanotował w 3 rozdziale Ewangelii Jana i w wierszu 16, albowiem tak Bóg umiłował świat, jaki świat? Grzeszny, upadły, niedoskonały, że Syna swego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale na odpowiednich warunkach, na odpowiednich zasadach. Dlatego chcę tutaj zwrócić uwagę, że wygórowane ambicje, pycha są zawsze przeszkodą w rozwoju charakteru i w służbie Bogu. Święty Piotr, w pierwszym liście, w 5 rozdziale, 5 i 6 wersecie mówi: uniżajcie się pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższyć czasu swego. Bo kto się wywyższa, poniżony będzie, a kto się poniża, wywyższony będzie. A mędrzy Salomon, przy powieściach Salomonowych, w 16 rozdziale i 5 wersecie mówi: obrzydliwością Panu jest każdy wyniosłego serca. I stąd ta nauka Pana Jezusa. Nie wywyższaj się. Siądź sobie z tyłu. Miej się za niższego. Jeżeli będzie właściwa ocena, to będziesz wywyższony. W słusznym oczywiście czasie. Serce zatrute pychą, niezdolne do rozwoju owoców ducha, o których mówi święty Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale i 22 wersecie. A owoc ducha jest wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, strzemięźliwość. Przeciwko takowym nie masz. Kto nie rozwinie tych owoców ducha, będzie bezowocnym. A bezowocne drzewo co jest? Do czego się nadaje? Do wycięcia i wrzucenia w piec. Pan Bóg nigdy nie używał i nie będzie używał nikogo, kto ma wygórowane ambicje, kto jest pysznym, to jest zarozumiałym, nie będzie używał do swego dzieła. proroctwie Izajasza w 57 rozdziale i 15 wersecie mówi następujące słowa. Bo tak mówi On, najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności, a święte jest imię Jego. Ja, który mieszkam na wysokości, na miejscu świętym, mieszkam z tym, który jest skruszonego i uniżonego ducha, ożywiając ducha pokornych, ożywiając serce skruszone. Trzecią lekcją, jakiej Pan Jezus udzielił na tej uczcie, była lekcja miłosierdzia. I mówi, urządzasz ucztę, nie zapraszaj krewnych, przyjaciół, sąsiadów bogatych, aby oni znowu cię nie zaprosili i stałaby ci się nagroda. Staje pytanie, co to znaczy? Czy rzeczywiście nie powinniśmy zaprosić krewnych, przyjaciół, sąsiadów, obojętnie bogatych czy biednych, na urządzaną ucztę? Nie. Ale w tej myśli Pan Jezus nie wyraził tego zdania, ale w jakim znaczeniu? W takim znaczeniu, że takie postępowanie jest normalną ludzką praktyką. Jest to po prostu przejaw wdzięczności i oceny. Jeżeli zostaliśmy zaproszeni, to w pewnym sensie jesteśmy zobowiązani zrewanżować się. Czy to jest złe? To jest wspaniałe uczucie. To jest po prostu uczucie godne oceny i pochwały. Tylko że w takim postępowaniu nie ma żadnej zasługi. To jest normalne ludzkie postępowanie. A co nasz Pan Jezus Chrystus chciał tutaj podkreślić? Lekcję miłości obowiązkowej i miłosierdzia. Zaproś tych, którzy cię zaprosić nie mogą. Pan wskazał, że taki zwyczaj nie ma nic wspólnego z miłosierdziem i nie zasługuje na jakąś nagrodę w przyszłości. A kto rozwija ducha miłości, ducha miłosierdzia, to oczywiście zyskuje sobie korzyści, które będą owocować w przyszłym życiu. Większość uczt jest urządzanych na pokaz. Bardzo często po to, żeby zabłysnąć. Ech, tak jak ja przygotowałem, to tak nikt tak nie potrafi. Takie dania jak ja zrobiłem, jak u mnie smakowało, to nigdzie tak nie smakowało. Już jest tu podtekst, a to ja jestem lepszy, prawda? Czyli większość takich uczt jest właśnie na pokazanie się, na pokazanie swojej wyższości. A nasz Pan Jezus Chrystus pokazał tutaj dobroczynność, miłosierdzie. Podkreślił, że ci, którzy rozwijają swój charakter w miłości, w dobroci, w miłosierdziu, będą w przyszłości nagrodzeni, obficie nagrodzeni. W jaki sposób? Przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Czytaliśmy. Albowiem nie mają czym nagrodzić, ale będą nagrodzeni przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Jest to jedyny werset, który w taki wyraźny sposób mówi o pewnym rodzaju zmartwychwstania. Ponieważ Biblia naucza nas o 5 rodzajach śmierci, i o 4 rodzajach zmartwychwstania. 5 rodzajów śmierci to jest śmierć Adamowa, czyli wyrokowa, następnie śmierć ofiarnicza. Pod śmierć wyrokową podlegają wszyscy członkowie rodziny Adama. Śmierć ofiarnicza dotyczyła tylko maluczkiego statka Kościoła Chrystusowego, którzy w tej samej jednej ofierze brali udział z naszym Panem Jezusem Chrystusem. dopełniali ostatków ucisków Chrystusowych na ciele swoim za ciało Jego, które jest Kościół. Mówi święty Paweł w pierwszym liście do Kolosan, w rozdziale pierwszym, bo jest jeden tylko list, a w wierszu 26-27. Szerzej mówiąc, ofiarnicza śmierć dotyczy wszystkich, którzy poświęcili się na służbę Bogu i starają się tę służbę realizować, ale ściśle odnosi się tylko do maluczkiego stada. Trzeci rodzaj śmierci to śmierć przymusowa, czyli śmierć członków wielkiej kompanii, o której mówi święty Paweł w liście do Żydów, że dla bojaźni śmierci poprzez czas żywota podlegli byli niewoli, reprezentowani przez kozła Azazela, który był razem przyprowadzony z kozłem pańskim, bo było dwa kozły przyprowadzone i żaden nie było wyznaczony, który jest pański, a który Azazela dopiero po rzuceniu losów. Kozioł pański był ofiarowany, reprezentuje malutkie stadko, a kozioł Azazela był wyprowadzony na pustynię, wypędzony. No i co na pustyni miał zrobić, jak nie miał pożywienia? Po prostu zdechł. Czyli reprezentuje, że ci, którzy poświęcili się w tej jednej nadziei, a potem cofnęli się, a potem jakby rozważyli, to za drogo mnie kosztuje, to ja muszę coś tutaj sobie dla siebie. Tak jak mówi przysłowie, Panu Bogu świeca, a diabłu choćby ogarek. Dla siebie nie byli wiernymi, a więc ich śmierć nie była taką ofiarniczą. Tak jak Pan Jezus powiedział, idę, abym czynił wolę Twoją, Boże. Oni podjęli tą samą drogę, jednak z wiernością nie dotrwali. To jest trzeci rodzaj śmierci. Następnie śmierć posługi, czyli ci wszyscy, którzy byli wiernymi przed otwarciem drogi wysokiego powołania i ci, którzy byli i będą wiernymi po zamknięciu drogi wysokiego powołania, umierają śmiercią posługi. Poczytaną. A w rzeczywistości, przy zmianie ich natury na naturę duchową, po wieku tysiąclecia, zmienią swoje natury na natury duchowe i będą na natury duchowe i wtedy będzie to śmierć rzeczywista, śmierć posługi. I śmierć wtóra, z której nie ma powstania. Śmierć wieczna, to jest piąta. Albo piąty rodzaj śmierci i cztery rodzaje zmartwychwstania. Zmartwychwstanie pierwsze dla maluczkiego stadka tylko. Dla 144 tysiące członków. Objawienie świętego Jana, 20 rozdział, wiersz 6 czytamy. Błogosławiony i święty, który ma część w pierwszym zmartwychwstaniu. A nad tymi śmierć mocy nie ma, ale będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi i będą z Nim królować 1000 lat. A więc pierwsze w czasie i pierwsze w godności, w zaszczytach najwyższe. Drugie, zmartwychwstanie sprawiedliwych, w którym szczególnie jest uwzględniona klasa wielkiej kompanii, ale nie tylko. Wszystkie klasy wybrane, razem objęci w tym zmartwychwstaniu sprawiedliwym. Trzecie zmartwychwstanie, lepsze zmartwychwstanie, o którym mówi święty Paweł w liście do Żydów, w 12 rozdziale 35 do 37 wierszu, gdzie mówi o tych wszystkich, którzy przechodzili w całym tym 11 rozdziale, przechodzili ogromne cierpienia, doświadczenia, trudności, nie przyjąwszy wyzwolenia, aby lepszego dostąpili zmartwychwstania. Czyli lepsze zmartwychwstanie jest dla klas godnych, starożytnych i młodocianych godnych. Czym będzie to lepsze zmartwychwstanie? Że powstaną w doskonałych ciałach, z doskonałymi władzami i zdolnościami, aczkolwiek jeszcze w niedoskonałych charakterach. Bo jak poszli do grobu, też nie mieli doskonałych charakterów. A w grobie nie ma żadnej zmiany, nie ma żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości. W grobie, do którego ty idziesz, tak jak mówi kaznodzieja Salomonowy, 9 rozdział, wiersz 10. Więc nie mogą powstać w doskonałych charakterach. Ale powstając w niedoskonałych charakterach, a doskonałych ciałach, doskonałych zdolnościach, bardzo szybko udoskonalą swoje charaktery. W tym będzie lepsze. I ostatnie zmartwychwstanie. Czwarty rodzaj zmartwychwstania. Ogólny. Ogólne zmartwychwstanie całego świata. Na sąd, na próbę. To, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, 25 wersecie. 25 i 28 werset mówi tak. Zaprawdę powiadam wam, że idzie godzina i teraz jest. Ciekawe wyrażenie. Albo idzie, albo jest. Wydaje się tak, prawda? A Pan Jezus mówi, idzie i jest. Idzie wiek tysiąclecia. A jest teraz wiek Ewangelii. Czyli mówi tu o dwóch zbawieniach. Zbawieniu z wolnej łaski, idzie. I zbawieniu z wyboru, teraz jest. Gdy umarli, usłyszą głos Syna Bożego. Jacy umarli? No nie ci w grobach. Bo do tych w grobach możemy wołać i nie usłyszą. Ale tych, którzy są pod wyrokiem śmierci, w procesie umierania, jak usłyszą, zrozumieją posłannictwo prawdy, mogą obrócić się i mogą po prostu otrzymać życie. A którzy usłyszą, żyć będą. Nie przyjmą swymi uszyma. Nie przyjmą tylko zrozumieniem, ale usłyszą, to znaczy będą posłuszni. Będą podporządkowani odpowiednim prawom. Idzie i teraz jest. Czyli oznacza to zniesienie przekleństwa adamowego. Przypisane w wieku Ewangelii, aktualne w wieku tysiąclecia. Dlatego to jest właśnie zmartwychwstanie na sąd. I czytamy w wierszu 28. tego samego 5 rozdziału Ewangelii Jana. Nie dziwujcie się temu, boć przyjdzie godzina. Zauważmy, nie mówi teraz jest. Przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, nie umarli, nie w procesie śmierci, nie w procesie umierania, ale co są w grobach, usłyszą głos Jego. Mówiliśmy, no jak w grobach mogą usłyszeć? Doznają mocy ożywczej pochodzącej od Boga, nadanej Panu Jezusowi. I co dalej? I pójdą, powinno być według oryginału. I wyjdą ci, którzy dobrze czynili, ci, którzy usłyszeli ten głos w wyborczym zbawieniu w wieku Ewangelii, czyli maluczkie stadko, na powstanie żywota, ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu. Czyli na próbę do życia. A zatem zauważmy, jak tutaj mamy pięknie pokazane, że to wielkie miłosierdzie Boże będzie okazane wszystkim ludziom. I dlatego Bóg najpierw tak zarządził, że miał być wybór nasienia abrahamowego albo potomstwa abrahamowego nie według ciała, bo według ciała się nie wybiera nasienia czy potomstwa, bo tak jest jak się rodzi, ale według ducha. Czyli to potomstwo miało być wybrane jako potomstwo Abrahama, które miało i będzie prowadzić dzieło restytucji. I wobec tego teraz zauważamy, że jeden ze współsiedzących zauważył: o, to jakie to szczęście jeść chleb w Królestwie Bożym. A siedząc z Panem Jezusem, jeszcze Królestwa Bożego nie było. Ale co Pan Jezus mówił? Oto Królestwo Boże pośród was jest. A to mówił do faryzeuszy. Albo inaczej, między wami. No nie wewnątrz ich, jak niektóre przekłady mówią. Bo wewnątrz ich było co? Kwas, grzech, złość. Szukali przyczyny, żeby go tylko zabić. Ale pomiędzy nimi było królestwo. W osobach Pana Jezusa i Jego uczni. To było zarodkowe królestwo. To był początek tego królestwa. A zatem tutaj błogosławiony, który je chleb w Królestwie Bożym. Czyli jeden bezwzględnie z uczni chciał podkreślić, jacy my jesteśmy szczęśliwi, że z Królem naszym mamy tą społeczność brać udział w tej wspaniałej uczcie. Dlatego tutaj na tym kończą się lekcje, które były udzielone w związku z tą ucztą, a następnie występuje przypowieść, ale czas pokazuje, trzeba zrobić przerwę. Wobec tego drugą część rozważymy po przerwie. Bez czasowych rozważań życzę błogosławieństwa Bożego, zrozumienia i korzyści duchowych. Dziękuję za uwagę.